Radio, radio o poranku, godzina 8:38, słuchają Państwo Poranka w Net. Nadajemy z budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39, piąte piętro, a w naszym studio pan dr Tomasz Deptuch, ekspert od spraw geopolityki, miesięcznik Układ Sił. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i wojna handlowa, którą rozpoczął Donald Trump. Chiny od razu wyzwanie podjęły i do wojny się przyłączyły. Wojna handlowa, wojna informacyjna. Najnowsze informacje dotyczące tej wojny. Google blokuje Huawei. Wszystkie wprowadzane w przyszłości na rynek smartfony Huawei zostaną odcięte od systemu operacyjnego Android. No, czyżby Chiny przegrywały w tej wojnie, czy wygrywały?
No, jeśli przegrywały, to na razie bitwę, ale i to nie jest rozstrzygnięte. To, co zrobił Google, to jest naturalna konsekwencja dekretu Trumpa i właściwie nie miał wyboru. Te same decyzje podjęły inne amerykańskie firmy, również względem Huawei, bo Huawei, owszem, potrzebuje systemu Google'a do komórek, ale potrzebuje też chipów, układów scalonych, żeby te komórki zbudować, nie tylko komórki. Potrzebuje systemu Microsoft do swoich laptopów i szeregu jeszcze innych amerykańskich rzeczy, bez których nie może po prostu funkcjonować. Pyta pani, czy przegrywa, czy wygrywa. No, krótkoterminowo na pewno jest to duży cios. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale trzeba się zastanowić, czy długofalowo nie spowoduje to, że Chińczycy zrobią to, co będą musieli zrobić, czyli opracują własne chipy, przynajmniej spróbują to zrobić, opracują własny system operacyjny. Zresztą Huawei po aferze sprzed roku, nieco ponad roku z firmą ZTE, która się otarła o podobny zakaz, co teraz Huawei, rozwija własny system operacyjny do telefonów komórkowych. W związku z czym oni mogą na kanwie tego zakazu rozwinąć własne możliwości i w ten sposób będziemy mieli dychotomiczny podział świata. Może się okazać, że będziemy mieli gospodarkę chińską czy sinocentryczną wraz z krajami, które jakoś tam z Chinami wolą współpracować i dotychczasową gospodarkę zachodnią, i te gospodarki będą coraz mniej ze sobą kompatybilne.
Do tej pory jednak ta globalizacja postępowała. Mieliśmy taki duży jeden wspólny świat, mogliśmy ze wszystkiego korzystać, ale też pytanie tutaj budzi przekaz, który płynie i z Białego Domu, bo Donald Trump w wywiadzie, który udzielił w weekend dla telewizji Fox News, powiedział, że Chiny i USA miały już wynegocjowaną umowę, potem Pekin ją zmienił, a z kolei w poniedziałek, czyli wczoraj, rzecznik chińskiego MSZ-u Liu Kang powiedział, że nie mamy pojęcia w ogóle, o jakiej wynegocjowanej umowie mówią Stany Zjednoczone. To jak to jest w rzeczywistości?
No, to jest czystej wody wojna informacyjna. Rzeczywistość jest taka, że mówi się, że Trump ma problem, bo ma wybory za rok z okładem, a prezydent Xi nie ma problemu, bo jest dożywotnim prezydentem, ale to nieprawda.
Tak, zmienił konstytucję przecież.
Zmienił konstytucję w tym celu, ale to nie do końca jest prawda, bo on wprawdzie nie ma wyborów, ale on ma wewnętrzną opozycję w Komunistycznej Partii Chin, no i ma 1,4 miliarda ludzi, którzy również mogą się zaniepokoić. Według mojej wiedzy, chociaż no, żadne z nas nie widziało tej umowy, było tak, że ta umowa wróciła do Chin, została przeczytana w wąskim gronie współpracowników Xi i wzbudziła niepokój, i wzbudziła niezadowolenie, w związku z czym Xi wszystko poprzekreślał. Co więcej, pamięta pani redaktor na pewno, że specjalnego wysłannika, negocjatora zdegradował wręcz do doniesienia w prasie wewnętrznej chińskiej. Były takie, że to jest zdrajca, że absolutnie nie wolno mu niczego takiego podpisać, że to jest po prostu wbrew interesom chińskim.
Prezydent Trump zapewnia, że Chiny nie staną się największą gospodarką świata za jego prezydentury, ale z kolei według prognoz HSBC oraz Ministerstwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Pekinie może to uczynić około 2030 roku. W ogóle jak możemy mówić o największej gospodarce świata, czy o tym, że ktoś będzie wyprzedzony? Na jakiej podstawie to jest w ogóle liczone?
No, najprostszym pomiarem jest oczywiście produkt krajowy brutto, i to trwają dyskusje, czy liczyć go lepiej dla Stanów Zjednoczonych wedle nominalnie dolara, czy też też wedle siły nabywczej, według tego drugiego pomiaru Chiny już są większe od Stanów Zjednoczonych, ale to jest pomiar, który w tej chwili jest bardzo mylący.
Na pewno więcej budują, na pewno więcej stawiają budynków, dróg, to przecież to jest chyba ewidentne.
Tak, pani redaktor, tylko no dobrze, budują, ale budują, zbudowali całe miasta, w których nikt nie mieszka. W Chinach stoją całe miasta wybudowane, nowe, świeżutkie, w których nie mieszka absolutnie nikt. Tak naprawdę to, co się dzieje w gospodarce chińskiej, my nie do końca wiemy, ponieważ mamy taki przekaz, jaki potrafimy gdzieś tam wyłowić. Natomiast może się okazać, że te inwestycje są po prostu nietrafione i to jest po prostu gospodarka, która jest przegrzana i ociera się o krach.
To gdzie jest teraz taki największy punkt zapalny, punkt sporny, jeżeli chodzi o tę wojnę? To chodzi o technologię, o dostęp do technologii, o rozwój technologii, o to, kto będzie panował właśnie nad technologiami?
Kwestia technologii jest niedoceniana i nie wiem, czy nie najważniejsza w tej całej wojnie, ponieważ oczywiście to jest ważne, jak komu rosną te słupki PKB, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że nowa gospodarka, która będzie w najbliższych dekadach panować, czyli tam przemysł 4.0, zależy od tego, jakimi technologiami kto będzie dysponował i jak będzie miał te swoje technologie rozprzestrzenione na świecie. Może się okazać, że kraj, który nawet ma mniejsze PKB w tej chwili, ale uchwyci te przyczółki technologiczne, będzie miał dużo większe, lepsze perspektywy rozwoju.
Wielka Brytania już skłania się ku Pekinowi, prawda?
Tak to wygląda, natomiast znaczy Wielka Brytania ma, jeśli chodzi o Huawei, owszem, dopuszcza go, natomiast ma bardzo bogatą, wieloletnią tradycję kontroli tegoż Huawei. Mamy raport coroczny, ostatni, który mówi z rozbrajającą szczerością, że oni nie są w stanie stwierdzić, czy Huawei zawarł jakieś konie trojańskie, czy backdoory tak zwane, czyli tylne wyjścia w swoim sprzęcie, które umożliwią mu, no, w skrócie mówiąc, szpiegowanie, ponieważ ten kod jest tak zagmatwany, że nawet jak coś wykryją, to nie wiedzą, czy to jest błąd, pomyłka, czy to
ale
jest...
Ale nie ograniczają działalności.
Nie ograniczają, co jest kością niezgody w sojuszu pięciorga oczu, gdzie Stany, Australia, Nowa Zelandia, Kanada naciskają wręcz na Wielką Brytanię, no bo to jest pewien wyłom i tak naprawdę...
A dlaczego właśnie Anglicy się wyłamali?
Anglicy, myślę, próbują robić swoją politykę własną, to znaczy nie podporządkowywać się Stanom Zjednoczonym w taki sposób, który no bezwolny, mają długą tradycję imperialną i za każdym razem próbują to jakoś podkreślić. Na pewno mają w tym też swój finansowy interes i też nie wiemy, jak to się skończy, bo to są dopiero początki.
A jak w tym wszystkim wygląda się Iran? Czy Iran cieszy się z tej wojny handlowej?
Czy Iran cieszy się z wojny handlowej? Ja myślę, że tak. Myślę, że Iran cieszy się z wojny handlowej, ponieważ to do pewnego stopnia odwraca uwagę od Iranu. Sytuacja w Iranie, trzeba sobie zdawać sprawę, to są wszystko naczynia połączone, to jest element całej układanki. Dlaczego? Dlatego, że jak się spojrzy na mapę, to widać, że Iran jest krajem, przez który cały południowy korytarz nowego jedwabnego szlaku, czy One Belt, One Road, przechodzi. Bez niego ten południowy korytarz kompletnie nie ma racji bytu, jeśli chodzi o drogi lądowe. I wtedy pozostaje tylko droga północna przez Polskę. Także to, co się dzieje w tej chwili w Iranie, to jest zamieszanie, które służy z jednej strony Iranowi. Widać zresztą, że Iran próbuje sprowokować atak na tankowce w Zjednoczonych Emiratach. To udowodniono, że to oni. Ostatnio atak, nie wiadomo kto, na ambasadę amerykańską. Drobne rzeczy, ale prowokujące. Z drugiej strony wiemy, że w Ameryce też są siły, które chciałyby tej wojny. I zdaje się, że nie należy do nich sam prezydent Trump. Bardziej należy do tych osób, jego doradca bardzo wpływowy Bolton, czy senator Cotton, którzy prezentują Iran jako bardzo duże zagrożenie. Inni, którzy mają dostęp do tych danych wywiadowczych, do tych samych danych wywiadowczych, twierdzą, że nie do końca tak jest, że może tak nie jest i że lepiej rozmawiać.
Ta rozmowa chyba będzie na razie no, dosyć ciężka, bo wiemy, że i lotniskowiec został wysłany, i te wojska na Bliski Wschód, w rejony Iranu też zostają wysyłane, więc ciężko mówić chyba o rozmowie dziś.
Póki one są wysłane, ale nie użyte, to można uważać, że to jest element nacisku i na pewno tak jest. Z jednej strony element nacisku, z drugiej strony element ochrony szlaku tranzytowego przez cieśninę Ormus, która jest kluczowa dla transportu węglowodorów. Ale no, bądźmy szczerzy, Chiny kupują w krajach Zatoki Perskiej sporą część węglowodorów, których używają. Amerykanom, prawdę powiedziawszy, jest to całkiem na rękę, że te dostawy mogą być zakłócone.
To też na pewno temu będziemy się przyglądać. A jeszcze na koniec pytanie odnośnie przemysłu motoryzacyjnego, bo słyszymy, że między innymi ta wojna handlowa będzie wspierała przemysł motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych. Czy tak będzie?
Myślę, że tak będzie. Myślę, że będzie tak z tego powodu, że te samochody, które dotychczas Amerykanie kupowali, a były produkowane poza ich krajem, mogą zacząć być produkowane w Stanach Zjednoczonych. Na przykład samochody, producenci niemieccy, mimo tego, że kanclerz Merkel po pierwszych sygnałach sprzed roku już Trumpa o tym, że się nie zgadza na te dysproporcje w handlu, reakcja pani Merkel była bardzo buńczuczna, to producenci samochodów pod stołem zaczęli rozmawiać ze Stanami o przeniesieniu części produkcji do Stanów właśnie. Może się okazać tak, że tak jak Stany próbują sprowadzić do siebie produkcję jak największej liczby dóbr, które wcześniej outsourcingowali w Azji, tak może się okazać, że Niemcy będą musieli przenieść część produkcji, istotną część produkcji, bliżej kraju odbiorcy. Będą musieli skracać łańcuchy dostaw. Będą musieli zacząć produkować samochody w Stanach po to, żeby je tam sprzedawać. Bo te, które wyprodukują w Niemczech, może się okazać, że do Stanów będą albo ułożone cłem, albo w ogóle nie dotrą. To jest też zagrożenie dla Polski, która od tego przemysłu niemieckiego jest no, gospodarczo w dużej mierze zależna.
Jak ta wojna będzie się rozwijać, na pewno będziemy Państwa o tym informować, a dziś opowiadał o tym pan dr Tomasz Deptuch, ekspert od spraw geopolityki, miesięcznik Układ Sił. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Dziękuję.
Jest godzina 8:49. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a my teraz posłuchamy francuskiej piosenkarki, autorki tekstów Zaz. Godzina 8:53. Słuchają Państwo Poranka Wnet, 87,8 FM Warszawa, a Kraków 95,2 FM, a w naszym studio gość, ale także redakcyjny nasz przyjaciel Milo Kurtis. Dzień dobry.
Dzień dobry. Znowu wtorek i znowu cudowna pogoda.
Tak, tak, cudowna
pogoda.
Chociaż
w zeszły wtorek narzekałaś, że pada deszcz i coś tam.
Ale w maju to tak chyba jest, prawda? No że tak. Pada, słońce świeci
tylko
pięć razy dziennie.
Tylko nie ma co narzekać. Każda pogoda jest cudowna.
Ale to nie chyba ja narzekałam. W tym tygodniu było słońce.
Nie, w zeszłym tygodniu właśnie deszcz padał. Ja się tak strasznie
kabikusi,
cieszyłem.
Kabikusi, kabikan. Czasem słońce, czasem deszcz. To taki indyjski, śmieszny, zabawny film. Ale dzisiaj teraz o zabawnych rzeczach rozmawiać nie będziemy. 19 maja to Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Grekach z Pontu w latach 1914-23. Przedwczoraj tę smutną rocznicę obchodziliście.
Tak, i nawet w Polsce była obchodzona, we Wrocławiu, w cerkwi zebrali się potomkowie Pontów, no i Grecy, też inni, bo trochę Greków jest w Polsce. Dlatego mnie denerwuje, kiedy Polacy zwracają się tylko, polscy politycy zwracają się cały czas do Polaków, a przecież jest kilkaset tysięcy obywateli polskich, Wietnamczyków, Greków, Ukraińców, którzy nie są Polakami, ale są wyborcami i nie zwracają się do wyborców. Więc odbyła się uroczystość, oczywiście 19 maja, dziękuję. To była wielka rzeź Greków pondyjskich. W ogóle powiedzmy, kto to są Pondowie.
Tak, powiedzmy.
Oni przybyli, to są Helenowie, czyli Grecy, którzy przybyli na południowo-wschodnią część Morza Czarnego około 8 wieku przed naszą erą. Później stali się chrześcijanami prawosławnymi. Zresztą jedna z najsłynniejszych cerkwi chrześcijańskich tam się znajduje właśnie. No niestety po II wojnie światowej, co prawda Anglicy popierali Greków, no ale Pont był za daleko od Grecji. Była tak zwana po II wojnie światowej wielka idea grecka, żeby zjednoczyć ziemie greckojęzyczne, które zajęli Otomanowie. No niestety Grecja tą wojnę przegrała z Turcją. Dzięki temu ja jestem w Polsce na przykład. No i zaczęła się rzeź. W 18 roku już się rozpoczęła. Turcy założyli tych, ci młody Turcy z Kemalem Atatürkiem stwierdzili, że Turcja musi być wielka. No przedtem Grecy twierdzili, że Grecja musi być wielka. Z naszych czasów pamiętamy Wielką Serbię, Wielką Albanię, prawda? I tak dalej. Nie, Turcja musi być wielka i zaczęli wypędzać. No, ludobójstwo Greków pondyjskich czy ludobójstwo Asyryjczyków jest zupełnie nieznane na świecie. Turecka propaganda świetnie działała, żeby to i zresztą, żeby to ukryć. No bo było 1,5 miliona Ormian. Rozmawiałem o tym zresztą niedawno w naszym radio z księdzem Isakowiczem Zalewskim, bo się od razu zbrataliśmy, jak to Grek z Ormianin.
Ale o Ormianach słychać jakoś bardziej, prawda?
Bardziej słychać, o Grekach w ogóle nie słychać, o Asyryjczykach to już zupełnie nie, no 500,000 Greków zostało zamordowanych. Tak naprawdę to pierwsze wielkie ludobójstwo w XX wieku nie rozpoczął Hitler, tylko rozpoczął Atatürk.
Ale też warto przypomnieć, że w Turcji w dniu, kiedy upamiętniamy, czy w ogóle upamiętniane jest to ludobójstwo, to w Turcji obchodzony jest dzień upamiętniający właśnie osobę ojca Turków, no bo oni tak uznają Kemala Atatürka i jest to także Dzień Młodości Republiki Tureckiej, czyli Turcy sobie w ogóle nic nie robią z tego, co miało miejsce.
No wiesz, Turcy są silni, to jest drugi najsilniejszy kraj NATO. W 2018 roku były poważne napięcia z Turcją, którą malnie doprowadzi do wojny. Na szczęście Grecja jest, no oba kraje są w NATO, już się zażegnać napięcia, ale Turcy są mocno uzbrojeni, z tym, że Grecja też jest mocno uzbrojona. Tych F-16 i Miraży Grecja ma 350, jest 4 razy mniejsza od Polski. Polska ma 50 kilka, prawda? I czyli warto jednak mieć pewną siłę odstraszającą. Ja jestem pacyfistą, jestem przeciwko wszelkim wojnom za braterstwem ludzi, no ale...
Ale prawda historyczna ale tam prawda jest historyczna zaklinana, właśnie, tak?
Do tej pory Pondyjczycy zachowali swój język, którego ja prawie jak słucham piosenek pandyjskich, to jest przepiękna muzyka, która jest grana tylko w Grecji. Oni przenieśli się do Macedonii. W Polsce myli się taki kraj słowiański na północy od Grecji, nazywa się Macedonią. Macedonia jest w Grecji. Przenieśli się Pondyjczycy przeważnie do Macedonii i do Tracji. Przenieśli. Zostali wyrzuceni. Była wielka wymiana między Grecją a Turcją ludności na początku XX wieku. No i z tej wymiany na przykład moja mama, rodzina mojej mamy ze Smyrny, którą nazywa się tutaj Izmir, czy Konstantynopola, którą to się nazywa Istanbul chyba.
Tak, Istanbul.
My musieli się wynosić. Ta historia w ogóle nie jest omawiana. Grecy mają za słabą siłę przebicia. Ormian, nie wiem dlaczego tak mało się o tym mówi. No, ale coraz więcej jednak. Ja jeszcze 10 lat temu nie wiedziałem o tej rzezi, o tym ludobójstwie. Pondyjczycy mają nieprawdopodobną kulturę, niesamowite tańce. I o dziwo, te tańce przeniosły się aż na daleką Kretę. I tylko te dwie nacje heleńskie, czyli Pandowie i Kreteńczycy, używają takiego instrumentu smyczkowego lira. Bo w Polsce myślimy, że lira to jest taki półokrąg ze strunami naciągniętymi, jak widzieliśmy na starożytnych rzeźbach, płaskorzeźbach. To jest instrument strunowy, grany w jednej pozycji. Nieprawdopodobna muzyka. Przyniosłem trochę starej muzyki pondyjskiej, którą Paweł na pewno wściekły na mnie. A nie, jednak się uśmiecha, ale podnosi pięść.
Tak, Milo się przygotował do rozmowy naszej dzisiejszej. Czyli wniosek jest taki, że Turcja ma ogromną siłę rażenia i tak jak powiedziałeś, propagandę swoją i nieustająco tę historię będzie pisała po swojemu.
No tylko kilka krajów uznało ludobójstwo.
Jakie?
Greków. Polska nie. Szwecja, no ja nie pamiętam, ale zaraz zobaczę na innej, bo przygotowywałem się do tej twojej audycji bardziej niż do swojej.
No ale w każdym razie...
No kilka. No, Szwecja, Grecja oczywiście... Zdaje się, że Serbia, bardzo niewiele krajów, powiedzmy około 5 krajów, więc no to nie jest taka znana.
My o tym mówimy w każdym razie.
O, już tu mamy fakty. Przez kraj przelała się fala zbrodni, w wyniku której łącznie zginęło 1,5 miliona Ormian, 1 milion Greków, 600 tysięcy Asyryjczyków. Asyryjczycy to są starożytni Syryjczycy.
Tak, chrześcijanie.
Wszyscy chrześcijanie prawosławni.
Tak jest. O tym często opowiadał nam na naszej antenie pan profesor Michel Abdala. On jest Asyryjczykiem mieszkającym w Polsce, a warto do niego zadzwonić kiedyś.
A ja mam w zespole moim Milo Ensemble wybitnego mistrza perkusyjnych instrumentów, Asyryjczyka Dawida Szamuna.
O, to też go trzeba kiedyś zaprosić.
I też prawosławnego.
Też go trzeba kiedyś zaprosić do naszego radia, prawda?
Tak, koniecznie.
No to Milo przygotował utwór, zaraz nam o nim ewentualnie opowie kilka słów. Ja już się z państwem żegnam. Dzisiejszy poranek wnet wydała Jaśmina Nowak, zrealizował Paweł Chodyna, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Za kilka chwil już Milo będzie już na stałe, już beze mnie, już będzie rozmawiał ze swoimi ciekawymi gośćmi.
Bardzo ciekawymi będzie minister Selin w drugiej godzinie programu, a w pierwszej godzinie zapowiem 4. Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej.
Już w czerwcu.
Już na początku czerwca. Polacy zapominają o tym, że mają bardzo, bardzo bogatą muzykę. I czasami się wściekam, kiedy mówią, a wy Grecy to macie taką cudowną muzykę, a my co? Ja mówię, wy macie równie bogatą i przepiękną muzykę, tylko od czasów szlacheckich jej nie znacie. I ja prezentuję, ja Grek prezentuję na antenie Radia Wnet bardzo dużo przepięknej polskiej muzyki, ale na razie grecka oczywiście.
Ja zapamiętałam, to chyba był ostatni festiwal, zespół Warszawa Wschodnia, tak?
Ale genialny, co?
Tak, to mi zapadło w pamięci, a teraz coś z Grecji.
Coś z Pondu, no teraz to jest, w ogóle była Republika Pondyjska, było Królestwo Pondu, no ale to jest bardzo długa historia od VIII wieku przez naszą erę, więc 10 minut no, nie ma czasu, żeby to omówić, ale kiedyś się tym zajmę, zaproszę jakiegoś Pondyjczyka.
Bardzo ciekawe.
Właśnie, zapomniane królestwa, zapomniane kultury.
To jeszcze taki festiwal może kiedyś zrobię. A teraz słuchamy czego?
A teraz słuchamy Typoteryda Echasa. Ojczyznę moją utraciłem, bardzo stare nagranie muzyki pandyjskiej.